Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Witamy Państwa z dobrą informacją. Dzień dobry, Borys. A jaka to informacja dobra?
Dzień dobry. Tak, jestem szalony tutaj. Proszę
tak
Państwa.
Wafelki Grześki znowu z nami.
Tak, dokładnie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest producent tych oto wafelków, Grześki. Ja mam takie mega Grześki. I ty pewnie już zjadłeś. I Grześki prosiły
tak
nas. Bo cię znam. Poprosiły nas, żebyśmy, jako że dzisiaj będziemy rozmawiać o The Game Awards, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie te wszystkie konkursy, gale, nagród growych, jakie mają grzeszki.
Takie mają
małe grzeszki. No i Remigiuszu, jako że ty jesteś tutaj ekspertem od grzeszków i od grzeszków, co według ciebie, co jest taką rzeczą, która ci nie pasuje, no ale jakoś tam przebolisz?
To jest tak, jakby bardzo się zastanawiam, czy nasza interpretacja grzeszków, chciałem powiedzieć, nagród będzie się pokrywała. Jakby podstawowy grzeszek, który się przytrafia w takich sytuacjach, to to, że te wszystkie instytucje to nominują takie gry, które ja bym nie nominował, albo ja bym nominował jakieś zupełnie inne. Więc to jest to podstawowa rzecz, ale to każdy ma swój punkt widzenia, więc może być inaczej. Mój ulubiony grzeszek tego typu imprez, chociaż on się ostatnio zdarza rzadziej, zwłaszcza na TGA, to jest robienie takich bardzo żenujących pokazów aktorskich w wykonaniu, no, czasami deweloperów, czasami różnych takich osób, które gdzieś tam są delikatnie związane z grami. I to wypada bardzo słabo, ale muszę przyznać też, że to jest takie trochę guilty pleasure, że ogląda się te wszystkie eventy i tego typu spotkania. Trochę pod kątem tego, ciekawe, kto wykręci jakiś żenujący numer tym razem. Więc to jest niewątpliwie jakiś grzeszek dla mnie, ale taki łagodny i sympatyczny. Jako, że nie chcę ci odbierać potencjalnie okazji do opowiedzenia o grzeszkach, to proszę bardzo. Jakie są według ciebie?
Ja mam, można znaleźć sobie trochę, tutaj państwu też zostawimy pole do tego, ale dla mnie takim grzeszkiem jest długość trwania gali.
O!
I to jest, bo te gale są zawsze za długie. Streamowaliśmy razem, to już byliśmy tacy umęczeni pod koniec. Tym przebywaniem ze sobą chyba. Więc to tam myślę, że warto było. I na przykład Oscary też mają ten sam problem, że są po prostu za długie. Ciężko tutaj znaleźć jakiś złoty środek, no bo warto nagradzać twórców, warto, żeby tych kategorii było sporo. Warto też pokazywać premierowe zwiastuny, po to głównie tam ludzie przychodzą, no ale jakoś tam trzeba się sprężać, nie? I no myślę, że mogliby nad tym popracować, żeby to o 3 godziny nie może 4 trwało
nie przebiło.
W zeszłym roku, nie pamiętam. Ale długie,
nie,
za długie.
Rozumiem, że 3 godziny w moim towarzystwie ci przypominają bardziej 5 godzin i to jest twój osobisty grzeszek, co by nie mówić, ale okej.
Prawda!
Niech tak będzie.
Jest
jeszcze jeden grzeszek, który akurat na pewno się w TGA w tym roku pojawia, że czasami błędnie się kwalifikuje gry do nieodpowiedniej kategorii, że na przykład do kategorii gier niezależnych trafia gra, która jest absolutnie zależna od wszystkiego, od dużych pieniędzy. Więc to też są takie grzeszki, które popełniane są okazjonalnie. Ale to tyle chyba z takich grzechów, które przychodzą mi do głowy.
Chyba tyle. Proszę Państwa, napiszcie nam, co według Was jest takim grzeszkiem The Game Awards w tym roku. No a tak jak przypominam, sponsorem są grzeszki. Możecie znaleźć je. No ja kupiłem w Biedronce. Takie piękne. I Remigiuszu, co tam u ciebie słychać?
A, panie kochany, no fantastycznie jest, bez powodu. Tak bardzo mi miło, że sobie tu będziemy dzisiaj o grach gadali, więc może zacznę od takiego growego wstępniaka, bo mam parę rzeczy do powiedzenia. W związku z tym, że tak, przede wszystkim The Game Awards, to przed nami, o tym pogadamy. Natomiast też w okolicach The Game Awards pojawiła się gra, a w zasadzie miała swoją premierę, bo wcześniej też była w Early Accessie. Polska gra, która nazywa się Against the Storm. Ja już miałem okazję i przyjemność o niej opowiadać Państwu jakiś czas temu. Teraz wyszła już z tego Early Accessu i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wyszła w stanie fantastycznym. Świetnie się w nią gra, to są moje osobiste doświadczenia, bo spędziłem przy niej parę godzin tuż po premierze i teraz w każdej wolnej chwili w to pogrywam. ale też została fantastycznie oceniona na Metacriticu, bo średnia ocena jest w okolicach 93%, na Steamie 96%. To są bardzo, bardzo wysokie noty. Jeżeli ktoś jest fanem City Builderów, to pozycja absolutnie obowiązkowa. To jest taki City Builder trochę z takim rogalikowym zapędem, plus fantazy trochę w tym jest i bardzo są zmienne warunki grania. To znaczy bardzo często jest tak, że właściwie ta gra opiera się na takiej zasadzie, że co jakiś czas rozpoczynamy rozgrywkę na nowej mapie i warunki na tej mapie potrafią być tak inne od tych z poprzedniej mapy, że gameplay jest odrobinę inny. I budynki są dużo bardziej złożone, to nie jest taki liniowy rozwój miasta, tylko zależny od tego, co się dzieje na mapie, od tego, do czego mamy dostęp, trzeba się dostosowywać. To jest odrobinę bardziej skomplikowana gra niż typowy taki City Builder, ale daje ogromną przyjemność, więc polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco przy okazji ogrywania różnych rzeczy. O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała.
Czekaj, to ja tu chcę jeszcze... Przepraszam. Ja nie wiem, mi się wydaje, że ona od początku była naprawdę w świetnym stanie. Ta gra, już ten Early Access był taki bardzo porządny. Bo tak powiedziałeś, jakby tu nagle jakaś zmiana była.
Pojawiły się nowe rzeczy i nowe funkcjonalności, ale wtedy była dobra i teraz jest wyśmienita.
Duży sukces. To jest ekipa z Wrocławia, z tego co kojarzę.
Mówisz? O kurde. No, doskonale, to jeszcze lepiej. To mój lokalny patriotyzm. Fantastycznie.
Więc gratulacje dla całej ekipy. Ja grałem też jakiś czas temu i muszę sobie wrócić. Teraz po premierze jeszcze nie grałem.
To mogę z czystym sumieniem polecić. Chciałbym też, jedna rzecz mi się przypomniała teraz, jak żeśmy opowiadali. Ostatnio na grupie Rocky Boys pojawiła się informacja korygująca trochę błędne rzeczy, które opowiadałem na podcaście, gdzie wspomniałem o tym, że każdy pecetowy, ja nie wiem dokładnie, czy aż tak sformułowałem tę myśl, ale wniosek był ostatecznie taki.
Coś takiego, że większość graczy, które ma PC, też ma konsolę.
Tak jest. I to był błąd. To był błąd, który został mi wytknięty bardzo celnie i bardzo grzecznie i dziękuję za to wytknięcie. Jako że to nie był właściwie temat naszego tego omówienia, bo żeśmy wtedy rozmawiali o GTA, prawda? Mhm. To też nie wczytywałem się za bardzo w te rzeczy i powiedziałem coś, co tam wynika raczej z moich doświadczeń osobistych niż z jakichś badań szczególnych. Więc żeby było wszystko jasne, moje doświadczenia osobiste nie jak się mają do rzeczywistości, bo okazuje się, że gracze PC-towi raczej, jeżeli grają na innej platformie, to są urządzenia mobilne niż konsole. Więc tę poprawkę biorę do siebie i zapamiętam sobie, że moja bańka to nie zawsze oznacza, że każdy tak ma. Więc dziękuję za to zwrócenie uwagi. To była cenna rzecz, bo tam już dane były podane, wykresy i tak dalej. Łatwo to zapamiętać teraz.
No, tam trochę mała próba była przy tym jednym badaniu, ale no to ogólnie tak. To ja bardzo doceniam takie posty na grupie, gdzie ktoś mówi, ej, sprawdźmy to.
Tak jest. To jest taki...
Wkład autora posta.
Jak najbardziej. Ja tu się nie bronię, bo to ewidentnie popełniłem błąd, tylko ten błąd nie wynikał z tego, że zobaczyłem badanie i postanowiłem ich nie uznać, tylko po prostu uznałem, że ta rzeczywistość jest obowiązująca ogólnie i nawet nie sprawdzałem, nawet nie miałem potrzeby sprawdzać. Ale jak mówię, no to też nie był temat naszego podcastu, więc tam być może miałem takie delikatne prawo ten błąd popełnić, ale już będę pamiętał.
Remigiusz, powiedzmy sobie szczerze, że sumując wszystkich uczestników tego podcastu wyciągając średnio, to członkowie tego podcastu mają wszystkie platformy do grania.
To prawda. I też wśród moich znajomych jest taka norma, więc stąd pewnie mój błąd wynikał.
Ale wydaje mi się, że coraz częściej jest taki zestaw albo PC i PlayStation, że coraz, tam było jedno z badań, gdzie tam wyszło ponad 40%, że tak ma, ale to była bardzo niska próba. Ja tam nie analizowałem bardzo tych badań. Za to ciekawym case'em będzie to, jak wyjdzie GTA 6 i jak najtańszą maszynką do grania w GTA będzie Xbox Series S. Nie, że tam teraz na tych przecenach było spokojnie, można było dostać tą konsolę za 999 zł.
No, to będzie interesująca bitwa wtedy na oferty między Microsoftem a Sony, niewątpliwie. No, to prawda, to jest dla Microsoftu duża szansa, żeby sprzedać tych konsol trochę dodatkowo. Więc tak, sięgając po to. I teraz jeszcze, no dobra, zanim opowiem swoją dalszą historię, to zapytam, co tam u ciebie, jak się czujesz, jak samopoczucie, jak zdrowie?
Ja zdrowie bardzo dobrze, zdrowy jestem.
Nie zaraziłeś się od rodziny najbliższej?
Nie, nie.
Ja ci powiem, że ja też mam dokładnie te same doświadczenia. Moja żona też zachorowała na tę samą chorobę. Co twoja żona?
Ale to jest ta choroba, której nie można mówić, bo wiele osób uważa, że nie istnieje albo właśnie, się triggeruje, tak? Znaczy mówimy o COVID-zie, że nie ma wątpliwości.
Tak, tak. I mnie to ominęło i wydaje mi się, dlatego pytam cię o zdrowie.
Wczoraj robiłem sobie test i jestem niezarażony.
Jesteś zdrów. Moja żona natomiast nie ma ani smaku, ani zapachu. W sensie takim, że ona naprawdę nie odczuwa tych rzeczy, bo...
Czyli wreszcie jakby jesteś znośny.
Tak jest, nie muszę się kąpać nareszcie. Czekałem na to bardzo mocno. Ale to jest interesujące. Jedno z ciekawszych doświadczeń, jeżeli chodzi o te, pomijając te skrajne covidowskie, bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym był tak chory, żebym nie czuł smaku. Ja niestety, moją chorobą jest to, że zawsze czuję smak i zawsze mam na niego ochotę, więc... Jakikolwiek zresztą. Więc tak, jest taki problem ponoć dookoła nas, że są osoby chore dosyć
dużo
często.
Dużo osób, tak. To ja też tak w otoczeniu, no nawet w RMF-ie mówili, że jest bardzo dużo.
No, panie, w RMF-ie mówili to.
To już, to
musi być to.
Jakby wyborczej. No moglibyśmy, czy w TVN-ie, czy w TVP-info, w RMF-ie, w newsach.
A powiedz mi, RMF to uchodzi za takie medium, które jest w miarę neutralne i można je obdarzyć zaufaniem. To jest też problem. Ja...
Nie wiem, co, nie wiem, jak uchodzi. Nie mam żadnego pojęcia. To się dowiesz. Proszę państwa, proszę napisać w komentarzach. Jakie jest newsowe, najlepsze, niezależne źródło informacji w Polsce?
To czuję odpowiedzi w stylu twoja stara chyba. To chyba nie ma. Nie ma takich, no, szkoda wielka.
Wiarygodne? Nie sądzę.
No, więc tak. Więc zdrowyś, rozumiem.
Tak, zdrowyś i przeszedłem znaną polską grę Robocop. Panie Remigiuszu. I bardzo, bardzo dobrze się bawiłem. Bardzo dobrze się bawiłem. Niestety grałem w tą grę na PlayStation 5 i tam są problemy. Już pod koniec miałem taką dłuższą sesję w tej grze i ona mi się kilka razy wysypała. Standardem jest, że wchodzisz na jakiś level i tam masz, oczywiście gram sobie w trybie 60 klatek i on tam 30 max co robi. No, więc no, chyba tutaj ta wersja na PC była dużo, dużo lepsza. Mimo tego muszę przyznać, że bawiłem się nie najgorzej. Naprawdę, to jest... doceniam też to, jak wygląda renderowanie gra, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, renderowanie grafiki tutaj, mimo że tam dużo jest takiego szumu, dużo jest takich nieostrości, to obrazek, jeżeli patrzysz na niego jakby całościowo w mieście najczęściej, czy w tych pomieszczeniach, wygląda fantastycznie. Mimo że czujesz, że tam nie ma, że tam jest no, dość niska rozdzielczość, to wygląda to naprawdę fajnie. No i ta zabawa z tym strzelaniem, z tym jak na przykład masz te levele w niektórych biurach, że tam przez ściany się przebijasz, rozwalasz te ściany, strzelasz przez nie i tam po prostu w powietrzu jest milion rzeczy. To jest taka frajda. No po prostu, no i naprawdę mimo wielu rzeczy, do których mógłbym się doczepić. Tak jest fabuła na sam koniec skonstruowana. O panie, to tam już mi się chyba nie chciało zdecydowanie.
Nie, to przykre.
Ale bawiłem się dobrze. No, muszę...
Tejon,
gratulacje
się,
Tejon, dla studia.
Tejon,
tak, krakowskie studio, Tejon.
Musiałbym sprawdzić na Steamie, ile jest recenzji, ile jest opinii, bo to fani zainteresowani tą produkcją na pewno będą zadowoleni. Fani Robocopa przede wszystkim.
Nie, ja myślę, że w ogóle dobre ma opinie ta gra. To ona ma 4000 recenzji, 93 pozytywne.
No,
to
jest fenomenalny.
To ma mega, mega dobre.
To jest kolejny
a
problem,
masz, z którym... ty masz tą grę, grałeś na PC?
Na PC wygląda bardzo ładnie chodzi, ale ma takie momenty, że nagle coś się wydarzy w świecie gry i klatki spadają poniżej 30, tak bardzo, bardzo wyraźnie. I trzeba zresetować grę i odpalić jeszcze raz. Pewnie jakieś update'y tam będą przy okazji.
No, tak. Na Playaku już były jakieś.
No więc opinia na temat tej gry, to ja niestety często się zderzam z taką rzeczywistością, jako że streamowałem to parę razy. No jak jest jednak mimo tego, że mam absolutnie cudownych widzów na streamie, to jak przychodzą i patrzą na grę i mówią, a źle wygląda, drewno, źle chodzi, to potem człowiek ma wrażenie, że to jest opinia taka przeciętna i średnia, a tymczasem jak się wchodzi na oceny na streamie, no to widać wyraźnie, że ludzie są zadowoleni z tego, co dostali. No i bardzo dobrze.
Jak się pogra, to no więc zostało mi tylko Alan Wake i Invincible do ogrania. Nie wiem, czy zdążę. No chyba w pierwszej kolejności tego Alana Wake'a pocisnę. Chociaż no, obie zacząłem już. Wolałbym, no patrząc na to, jakie nagrody zgarnął Alan Wake, to kurczę, no warto byłoby ograć tą grę, żeby ten odcineczek najlepsze gry tego roku był taki dopełniony.
Masz rację, ja też się chyba za to zabiorę, bo no teraz przysiadłem do tego Against the Storm i ciężko mi się oderwać. Zawsze jak mam jakąś taką grę, która bardzo mnie interesuje, to granie w każdą inną jest bardzo trudne, bo cały czas myślę, pograł w tamto. No dobra. To teraz a propos nadchodzących naszych programów, bo oczywiście planujemy dla Państwa takie podsumowujące odcinki. Jeszcze się pewnie zastanawiamy mocno nad serialami, natomiast mamy filmy już zaplanowane i muszę powiedzieć, że teraz poświęcam dużo czasu wieczorami, żeby nadrobić zaległości z 2023 roku.
Oglądam sobie... Ja Oppenheimera obejrzałem wczoraj.
A ja dzisiaj żeśmy się z żoną umówili, ja kupiłem sobie słonecznik, będę sobie siadł i skupał słonecznik, oglądał Oppenheimera.
Nice.
Więc to jest dobry plan. Nie wiem, czy na Barbie się zdecydujemy. To może być ciężkie, chociaż w towarzystwie mojej żony wszystko
jest. Wiesz co, bo to jest jednak... Mi się nie podobał ten film.
Okay.
Nie będę ukrywał, ale to jest ważna dyskusja, nie?
No być może, wiesz, bo ta dyskusja może się przerodzić w potwornie długą dyskusję, zważywszy na to. Ja już mam przygotowane przynajmniej top 5 2023 roku. Jeszcze Oppenheimer tam się może znaleźć, więc nie chcę wychodzić, bo jak potem się okaże, że będziemy każdy z nas, włącznie z naszym gościem, przedstawimy po 10 filmów, to będzie 6-godzinny podcast.
Ja myślę, że przedstawimy trochę mniej, jakoś sobie to musimy, no ale to będzie długi podcast. Tak zakładajmy, że to może być...
Uprzedzę żonę.
Naszym gościem będzie Radek Pisula z Napisów Końcowych. I nagrywamy strasznie wcześniej w tym roku, bo ja chciałem, jakby mówię, już tutaj w filmach to już się wydarzyło wystarczająco dużo i we wtorek, no jutro nagrywamy, no we wtorek, proszę Państwa.
Jak najbardziej. No i to tyle u mnie. To mi zajmuje czas ostatnimi dniami. Więcej Państwu nie opowiem historii, chyba że Borys jeszcze ma coś.
Nie, ja chyba nie mam żadnych... A, mam jeszcze. Dostałem książkę od Kosmana.
Mortal Kombat.
Niech żyje Mortal Kombat. Strasznie wielka księga. No miałem ją na liście książek, które warto przeczytać, gdyż podobnie, że jest bardzo dobra. No i na szczęście wyszła polska wersja. I jeszcze nie zaglądałem. Opinie ta oryginalna ma bardzo dobre. Bardzo dobre. A tutaj no muszę skończyć Doomguya, gdzie jestem w połowie. I po prostu mam jakiś taki natłok rzeczy, a strasznie mi się ten Doomguy podoba. Muszę przyznać, że no to są super, super książki, dobrze napisane, a do tego historie, które mnie żywo interesują. Bardzo żywo mnie interesują.
Opowiadałem o tym, że muszę sobie poszukać jakieś audiobooki, nawet wersji oryginalnej przecież mogę, bo podejrzewam, że w wersji oryginalnej są te audiobooki już dostępne.
Jest to możliwe, tak. Jest to możliwe, że są. No to nie wiem, czy jeszcze masz dużo rzeczy do opowiadania, bo będziemy mieli coś, czuję, długi odcinek.
Dobrze, to już się skracam. Chciałem tylko powiedzieć, że Mortal Kombat to jest dobry moment na czytanie tej książki, bowiem Mortal Kombat znajduje się taki trochę kamień milowy jest, jeżeli chodzi o historię tej gry, bo dużo się tam dyskutuje w studiu na temat przejścia w taki tryb gier usług, więc może się zmienić Mortal Kombat na długi, długi czas. Nie jestem do końca pewny, czy na lepsze, ale jakieś zmiany tam nastąpią niewątpliwie, bo ten ruch w stronę gier, które zarabiają nieustannie, a nie tylko raz do roku albo raz na parę lat, to jest kusząca rzecz dla ludzi, którzy grę robią albo właściwie wydają bardziej. No i tyle. Proszę Państwa, w kwestii wstępniaków pogadamy sobie o tegorocznym The Game Awards.
Tak,
tylko czas nas ściga.
Ja podzieliłem, co znaczy taki, czas nas ściga.
No, że tak jak Jeff Kelly ścigał czasem wszyscy.
To też sobie. Ja podzieliłem to na trzy części. Na galę, nagrody i na zwiastuny. Gala trwała 3:40, co jest bardzo długo jednak. Jeszcze do tego ona się zaczęła po pierwszej w nocy. Myślałem, że nie będę oglądał, ale no skusiłem się. i obejrzałem do końca ją na żywo. I problem jest taki, że się przestawiłem trochę w spanku. I teraz chodzę późno spać i wstaję bardzo późno też i nie lubię tego, jak się przestawię. Po Oscarach też często tak mam, że...
przestawianie trochę zajmuje.
To jest tak, że ja nie muszę wstać rano. Jakbym musiał wstać, to bym się przestawił w dwa dni, nie? A że nie muszę, nic się nie wydarzy, jak wstanę o 11, nie?
O, nie wiem, czy to powinieneś mówić głośno.
No trudno, no to już się przestawia, no ale no ciężko jest. Ciężko. Okay. Problemy pierwszego świata, proszę państwa. Bardzo duże zainteresowanie galą, bardzo duże retransmisji. Na samym YouTubie w piku było 880 tysięcy ludzi mniej więcej, na Twitchu 350. Tam chyba były na początku, z tego co pamiętam, jakieś problemy, że to się nie odpaliło o czasie, ale no nie wiem. Chyba właśnie w całej gali najgorszą rzeczą było to, że był wymuszony 30-sekundowy czas dla ludzi, którzy odbierali nagrodę. To jest bardzo mało. Jednak, żeby podziękować, nawet czasami to jest tak, że musisz, wiesz, musisz podziękować rodzinie, to już masz z 15 sekund, żeby powiedzieć jeszcze coś mądrego, to 10 sekund.
Jak jeszcze masz dwójkę
sekund.
Dzieci, to jest...
A w ogóle... jeszcze jak szef studia mówi, jak będziesz odbierał, to tam jeszcze zareklamuj naszą nową grę. Albo na przykład, słuchaj, będziesz odbierał Game of the Year, to może powiedz, że już jest Baldur's Gate dostępny na Xboxie. Byliśmy, proszę państwa, świadkiem najgorszego shadow dropa w historii gier, ponieważ Baldur's Gate pojawił się od razu w sklepie Xboxa. Nie mieliśmy wcześniej informacji, kiedy się to pojawi, mieliśmy tylko, że w grudniu, więc się od razu pojawił. Ale Sven, czyli szef Lariana, zapomniał o tym powiedzieć, bo też był ponaglany, na szczęście nie tą muzyką, tylko na telebimie miał taką informację, żeby się pospieszył, mimo że po tym, jak on zszedł, to się skończyła gala. Było... Nie wiem, po co... jakieś takie korporobotyczne zachowania. Nie wiem, po co takie rzeczy się... Że nikt tego nie przypina, że to są ludzie, którzy dostają najważniejsze nagrody w branży i może to stopowanie ich wypowiedzi nie powinno być automatyczne, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście przesadzają.
O tak,
jak
to jest
8
to jest,
minut temu rok to jest, z God of War'a.
To jest słuszna uwaga. Ja obejrzałem sobie te gale z playbacku, więc mogłem sobie przewinąć niektóre momenty, jakie mnie nie interesowały. Nie obejrzałem wszystkiego, bo tam gdzieś w pewnym momencie byłem zmęczony, obejrzałem sobie pierwsze dwie godzinki. I ta gala wyglądała bardzo, bardzo interesująco i tak dosyć dynamicznie się to odbywało. Oczywiście już oglądając tę galę, byłem świadom tego zegara, który się tam wyświetlał ludziom, którzy przemawiali i dziękowali, więc patrzyłem trochę z innej perspektywy na to. Ale muszę przyznać, że to jest taki przypadek, gdzie robienie, bo Jeff Kelly zaczął robić z tego żart na samym początku, bo ten gościu z God of War wyszedł, zaczęli żartować, że się nie w zeszłym roku...
Że jego przemowa była dłuższa niż tegoroczna kampania w Call of Duty.
A to był dobry żart. Pocisk
srogi, naprawdę.
Bardzo dobry to był żart, przyznaję, ale zbyt często... Jakby z jednej strony było obracanie tej całej sytuacji w żart, co było dosyć sympatyczne, ale równocześnie z tym żartem było ciśnięcie ludzi, którzy występują. I ten żart się zrobił taki abstrakcyjny trochę, taki trochę przytłaczający, powiedziałbym, i przestał być żartem w pewnym momencie. Zwłaszcza w obliczu tych wszystkich raportów po gali, gdzie bardzo dużo osób czuło się obrażonych, to może nie, ale dużo osób czuło pewną irytację związaną z tym, że ludzie nie tylko odbierają najważniejsze nagrody w branży, ale często najważniejsze nagrody w swoim życiu. Jeżeli robisz gry przez całe życie i dostajesz grę roku, no to do licha ciężkiego, to jest coś niezwykle ważnego dla ciebie. No i zwłaszcza jak masz umowę na przykład z Microsoftem, żeby o tym wspomnieć i tego nie robisz, to jest straszna wtopa, nie? Ale to też trudno mieć do Svena Winkle pretensje o to. No, i trzeba by mieć do Jeffa Kelly'ego za to podejście, bo to jakiś dramat był. A tam kilka ważnych rzeczy mieli do powiedzenia. Zresztą w ogóle jak wyszedł facet, który odgrywał rolę Astariona, to na samym początku gali, bo on odbierał za grę aktorską. No to on już jakby powiedział, że mu się wyświetlił ten napis i że nie ma czasu na to. On miał jakąś tam ważną taką rzecz do powiedzenia i widać było, że targały nim trochę emocje i to jest przyjemne, kiedy doceniasz czyjąś pracę i widzisz, że on to, że ty to doceniasz, tak między innymi, że to dla niego jest ważne, że to, wiesz, że to jakoś emocjonalnie na to reaguje i nagle facet jest wyganiany ze sceny, bo nie ma miejsca na takie uczucia.
Ja co roku narzekam, że ta gala jest za długa. I
Może Jeff Kelly posłuchał cię wreszcie?
Ale nie na tym bym oszczędzał czas. Jakby totalnie to nie jest dobra rzecz. Nie wiem, na czym tam można oszczędzać czas. No już oszczędzają na niektórych kategoriach, po prostu twórcy nie odbierają nagród, tylko są wyczytywani. Mhm. Na pewno bym po prostu wywalił pewne kategorie. Nie wiem, po co e-sport cały, to ja co roku nie wiem, po co tam e-sport jest, tylko jest wyczytywany.
Ja myślę, że to jest po to, żeby ludzi, którzy są zainteresowani akurat e-sportem, skusić do oglądania tej kategorii. Ale,
marketingowo to jest.
Nie wiem, czy to jest potrzebne już dzisiaj, bo to jest impreza, która żyje własnym życiem i nie potrzebuje dodatkowego rozpędu. Ja bym zdecydowanie, wiesz, wydaje mi się, że te 30-sekundowe przemowy to jest absolutne przegięcie. Wychodziłem na początku z założenia, że te 30 sekund jest po to, żeby dać jakiś taki punkt wyjścia, a potem już jak ktoś tam, wiesz, jak ktoś dojdzie do 2 minut, to nic złego się nie dzieje, ale jak przekroczy te 2 minuty, no to wtedy mu tam dajemy znać, żeby trochę się skracał. Bo nagle w jednym roku mamy przemówienie 8-minutowe, a w drugim same 30-sekundowe. No jakaś równowaga jakby została mocno zaburzona. Więc mogliby mieć trochę więcej czasu, zwłaszcza, że teoretycznie przynajmniej to ci deweloperzy są najważniejsi. Żeśmy wiele razy mówili o tym, że niezwykle rzadko oni się pokazują, niezwykle rzadko ich widać. I teraz wreszcie nadeszła taka impreza, że możemy ich zobaczyć, poznać, trochę przyłożyć twarze do tych gier, w które gramy. No i nagle to, wiesz, to trwało rok, dwa i teraz im się to totalnie odbiera. Zresztą w ogóle więcej jest aktorów i ludzi związanych z Hollywoodem. To ma pewnie swoje plusy, nie? Ale ja bym chciał, żeby jednak docenieni byli przede wszystkim twórcy gier. No dobrze, że ci aktorzy też tam są, to też dodaje trochę ten rozrywkową wartość.
Oczywiście, że tak. Po drugie, no to jest najprawdopodobniej najbardziej oglądane przez publiczność nagrody w branży rozrywkowej.
Być może, właściwie nie wiem, jak te Oscary są oglądane teraz, ale...
No tam nie wiem, to trzeba byłoby policzyć wszystkie streamy. Ja nie widziałem jeszcze takiego podliczenia. W zeszłym roku było i tam to dużo bardziej popularne niż Oscary, więc...
No to...
Ale nie pamiętam dokładnych liczb, żeby nie było. Jak w ogóle oceniasz to rozdawnictwo nagród? Baldur 3, 6 statuetek, w tym za najlepszą grę roku. Mhm.
No to jest coś, czego należało się spodziewać. I dobrze, że zebrał te nagrody. To jest gra, która jest wybitna pod wieloma względami. Są też ludzie, którzy tam zwracają uwagę na pewne niedoskonałości, zwłaszcza po premierze i niedokończone pewne wątki albo pewne błędy gdzieś tam w późniejszych aktach, ale nadal to jest gra, która jest... To też ludzie w komentarzach też pisali, że mimo tego należy tę grę absolutnie doceniać. Tam jest wiele... Jakby z perspektywy gracza to jest wybitna produkcja, ale też z perspektywy tego, jak ona powstawała, jaki był kontakt z community. Tam jest wiele, wiele takich rzeczy, które są bardzo pozytywne. My żeśmy zresztą o tym opowiadali, jak były nominacje i zresztą jak były te nagrody joysticka, prawda? Więc tu się niewiele zmieniło. To jest absolutnie produkcja, która zasłużyła na taką sympatię ze strony ludzi rozdających te nagrody i ze strony graczy. I ją dostała i bardzo dobrze. Tym bardziej, że to studio jednak ciągle uchodzi za niezależne studio, jakby nie patrzeć, mimo tego, że ta produkcja jest taka bardzo wysoko...
Że będzie dziękował 2000 pracowników. Czy ludzi, którzy pracowali przy grze,
Ale wiesz, jakby niezależność
że
firmy...
Że nie mają nad sobą dużego wydawcy,
Ale ja myślę, względem... że
to słowo niezależne już chyba nic nie znaczy w grach.
No na pewno jeszcze na razie więcej znaczy niż gra niezależna, bo jakby firma niezależna jest absolutnie, nie?
Prawda. Tak. No ja muszę przyznać, że mega jestem zadowolony z tych nagród. Gratuluję Baldurowi. Zdecydowanie zasłużył. Nie był moją ulubioną grą tego roku, ale był jedną z najlepszych gier, jakie grałem od bardzo, bardzo dawna i bardzo, bardzo doceniam tą grę. Alan Wake jeszcze przede mną, więc ciężko mi się wypowiadać. Gratulacje dla CDP-u, że dostali nagrodę za najlepiej rozwijaną grę. Bo rzeczywiście ten rok był przełomowy dla Cyberpunka. Ja wiem, że dużo osób narzeka, że co to dają grę, dają nagrodę za to, że ktoś wydał zepsutą grę, a potem ją naprawił. No tak, to dalej nie jest standard w branży i tutaj jakby ja to doceniam, uważam, że zasłużona. Absolutnie. Mm-hmm,
mm-hmm. Też słyszałem te argumenty. W zasadzie, bo to jest tak za nieustannie rozwijaną grę, ja trochę nie do końca tłumaczenie tej
kategorii. Best ongoing game.
Czyli właściwie gra, która cały czas działa, funkcjonuje i jest, mm-hmm. jest rozwijana w trakcie. To jest, jakby argument jest taki, że oczywiście, że gra jest rozwijana, bo jakby przyszła w momencie premiery była w takim stanie, to by nie było co rozwijać i by się w tej kategorii nie zmieściła w ogóle. Taki to jest argument, który ma trochę sensu. No ale jednak to jest też taka, jak się popatrzy na Steamie, na wyniki grywalności, to ona cały czas jest wysoko, ludzie w to się bawią. Tak w zasadzie te rzeczy, które teraz się przytrafiają, patch 2.0, nowości, zmiany w gameplayu, to jest coś, co jest pewnym dodatkiem i coś, co wcale nie musiało się przytrafić, więc jest ta gra rozwijana. Zresztą jak Borys chwali CD Projekt, to znaczy, że jest to zasłużona pochwała.
Teraz jest na Steamie gra teraz 76 tysięcy ludzi.
No, więc...
O czym my mówimy?
Tak,
no.
Nie ma co się kłócić tutaj odnośnie Cyberpunk.
Więc gratuluję, panowie pięknie ubrani.
Pawła Sasko widziałem tam, cały na czarno.
Tak, i pięknie ubrani i godnie reprezentują tutaj. I to jest też taka nagroda, zwieńczenie tej ciężkiej pracy. Mm. Pomimo bardzo słabego początku, no to myślę, że nie ma już co narzekać. Winy odkupione i można się po prostu coraz lepiej bawić w tym cyberpunku. W ogóle ludzie, bardzo ładni ludzie tam byli i świetnie wyglądali. To też muszę przyznać, że to też mówi wiele o tym, jak ludzie podchodzą do tych nagród, czy zakładają t-shirty, czy garniaki, nie?
Tak.
Więc ja się cieszę. Cocoon dostał bardzo... Mm-hmm. W ogóle to była też taka, że w najlepszej grze niezależnej, no nie grałem tylko w Sea of Stars, no bo to taka gra nie dla mnie, a resztę super gry. Gratki dla Ghost Runnera za nominację... znaczy dla One More Level była nominacja za Ghost Runnera 2, najlepsza gra akcji. Tutaj Armored Core wygrał, w którą, no nie grałem w tą grę, więc też ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. Najlepsza gra przygodowa akcji Tears of the Kingdom i super się cieszę, bo po prostu uwielbiam tą grę. No i praktycznie wygrywały te gry wszystkie, które mi się podobały. No i ciężko tutaj, to w ogóle ciekawe jest, że Sony zgarnęło 0 nagród, bo Spider-Man nic nie dostał. Microsoft dostał 3.
Mimo tego, że głosowałem w większości kategorii na Baldur's Gate, jak miałem okazję, to jednak mam takie poczucie, że Spider-Man 2 sprawił mi najwięcej przyjemności w tym roku. Najlepiej się bawiłem, to jest taka gra totalnie w moich fantazjach i gameplayowo mi sprawiła dużo przyjemności. No ale Baldur's był tutaj bezwzględnie na topie i trudno było z tym dyskutować. Więc Spiderka trochę żałuję. Sony się tak nie udało to. No i też Insomaniacy też tam dostali po nosie, a wykonali kawał fantastycznej roboty.
No ale taki to rok była... wydajesz wtedy, kiedy wychodzi nowa Zelda, Baldur, czy trochę z kapelusza ten Alan Wake wyskoczył. No i niestety, tak to wygląda. Nintendo z 3 nagrodami, więc też Mario dostał nagrodę za najlepszą familijną grę, więc naprawdę jest to taki rok, gdzie wybory tych dziennikarzy growych, no bo to w 90% jest głosowanie jakby dziennikarzy, w tym też z Polski. I trafiło to zdecydowanie w to, co też mi się podobało. No, nie będę ukrywał.
No i bardzo dobrze. To tyle w kwestii nagród, bo tu chyba ten temat mamy zamknięty. To, co chyba wiele osób interesowało i... Bo nagrody to nagrodami, to zawsze można sobie przeczytać w gazecie.
Ale natomiast World Premiere.
Tak jest, premiery gier, to dużo się tu wydarzyło. Widzę, że wylistowałeś, ja pozwolę sobie zacytować, to co prawda jest research Borysa, ale to mała wzmianka, że 46 zwiastunów, o ile to dobrze widzę. Ja mam tak, że przejrzałem sobie listę rzeczy, które ty żeś tutaj wybrał, ja też przygotowałem swoją, podrzuciłem ci ją i też ułożyłem sobie notatki w tej kolejności, w której ty masz tutaj te gry.
Dobrze.
Więc możemy tak zacząć zgodnie z twoją listą, ja ewentualnie dodam potem coś jeszcze od siebie w tych...
Ja raczej tutaj te, co mi dodałeś, to...
A, wziąłeś pod uwagę,
tak? Wziąłem pod uwagę wszystkie. Chyba wszyscy na to czekają głównie. Nagrody nagrodami, ale te gry, które są ujawniane, przede wszystkim te premiery i zapowiedzi, i te premierowe zapowiedzi gier, to jest to, co nas najbardziej interesuje. Tak mi się wydaje, że chyba to głównie po to jesteśmy tutaj. No i powiem szczerze, że no nie było jakichś takich rzeczy, które by mnie kupiły, w których bym się zakochał jakoś od razu i powiedział, tak czekam na to. Okay, no jest okay. Parę ciekawych rzeczy. Zacznijmy sobie chyba od tej gry, która tobie się najbardziej podoba, czyli Exodus. Mm-hmm. Jest to gra akcji w klimatach sci-fi i robi to Archetyp Entertainment, czyli to są weterani z BioWare. Reklamował to i zapowiedział. Jest częścią gry Matthew McConaughey. Mm-hmm. I to jest RPG o podróżnikach galaktycznych, TPP, w tle mamy romans i dylatację czasową, a dokładniej tam różnice w przepływie czasu między jednym układem gwiezdnym a drugim i no i tutaj gra, znaczy twórcy tak mówili, bo tam jest na poligonie jest artykuł o tym i na gry online, mhm. że konsekwencje naszych decyzji, na przykład lecimy uratować naukowca w innym układzie, ale NPC, z którym się dobrze bawimy, umrze w innym, bo tutaj minie 30 lat, a tam miną 3 miesiące i konsekwencje naszych działań będziemy mogli odczuwać dopiero po latach.
Po przejściu gry. To jest zdecydowanie jest produkcja, która zwróciła moją największą uwagę. To jest taka rzecz, w której się zakochałem na dzień dobry. Bo faktycznie ja też tak mam, przeglądając te wszystkie sobie pozostałe trailery, że to są gry, które interesują mnie mniej albo bardziej, z taką ciekawością do nich podchodzę, ale nie miałem takiego zachwytu na dzień dobry, jak w przypadku tego Exodusu. Głównie dlatego, że to mi bardzo mocno przypomina Mass Effecta, to jest jednak jedna z moich ulubionych gier. No i ci ludzie, którzy są związani z BioWare, właściwie pochodzą z BioWare, no to są ludzie, którzy uczestniczyli w świetności tego Mass Effecta, więc oni wiedzą, co należy robić. Pytanie, czy będą mieli odpowiedni budżet i zapotrzebowanie, żeby stworzyć grę równej jakości. Ta cała dylatacja czasowa to jest dosyć skomplikowana mechanika. Mam nadzieję, że dobrze im się uda ją wykorzystać, bo to jednak nigdy nie traktowałem dylatacji jako coś, co pozwoli się przesuwać w jedną albo w drugą stronę między różnymi systemami i w różnych czasach operować, bo ta perspektywa, że tutaj coś robimy i w tamtej rzeczywistości coś ileś lat później się zmienia, jest dosyć interesująca, ale może być za bardzo skomplikowana, więc podejrzewam, że to jest mechanika, która się pojawi, ale nie sądzę, żeby miała jakiś taki drastyczny wpływ na wygląd świata gry potem, bo to byłoby zdecydowanie za bardzo skomplikowane. Jednak wolę taką prostą, liniową historię, bo Mass Effect 2 jest mój ulubiony z tej serii, oferował liniową historię i nadal był wybitny i nadal był fantastyczny. Ale cały ten romans, który tam się odbywa i to, w jaki sposób ta opowieść jest zbudowana już w trailerze, sprawiła mi dużo frajdy. To jest takie moje kolejne spełnienie marzeń po cyberpunku, jeżeli chodzi o to, w jakim świecie chciałbym zobaczyć grę i jaka ona miałaby być. Więc to się wpisuje absolutnie.
Ratowanie baby w kosmosie.
Jak możesz tak mówić, baby? Co, ty klocuch jesteś? I wydaje mi się, że tam jest taki scenariusz, że gracz, my jako gracz będziemy mieli do wyboru postać i jedną z tych dwóch, czyli będziemy mogli grać albo tą dziewczyną i wtedy historia tego faceta będzie inaczej opisana i vice versa, więc może chłopa trzeba będzie ratować, jeżeli ktoś woli zagrać dziewczyną na początek.
Podejrzewam, że taki... Nic takiego nie powiedzieli.
Widziałem w opisach tej gry, że opisując bohatera nie wskazuje się jasno na płeć, tylko ta płeć jest taka niedefiniowalna, więc wyszedłem z założenia, że być może to wynika...
Można tworzyć sobie bohatera.
To też jest możliwe.
A tamci będą po prostu częścią fabuły, nie?
Uznałem, że to będzie taki scenariusz, że mamy dwójkę bohaterów, wybieramy sobie jednego z nich i to jest taki jak w Mass Effect Andromeda była taka sytuacja, że albo grałeś bratem, albo siostrą. I to w zasadzie nie miało wpływu na całą opowieść, ale wpływało na płeć i te postacie były jakoś tak osadzone w tym uniwersum.
Patrząc na sukces Cyberpunka i to, że no bo grając danym aktorem, ty go nie widzisz, nie masz z nim interakcji, a jeżeli on jest twoim kolegą, to wydaje się to sensowniejsze tego, żeby lepiej go zaprezentować w tej grze.
Więc tak, tak, to jest dobry... ja nie zwróciłem na to uwagi, ale masz absolutnie rację. Z Keanu Reevesem to wyszło fantastycznie i tak samo z Idrisem Elbą też to wyszło świetnie, bo te postacie były gdzieś tam, tak, no właśnie, że kolegami naszymi byli.
Że zdecydowanie lepiej mieć, żeby był NPC-tem, niż żeby... Czy naszym
postacią towarzyszącą, tak.
Towarzyszem, niż żebyśmy my nim grali. No ale to zobaczymy. Dla mnie taka grafika jest trochę dziwna, bo mi się to kojarzy z Fortnite'em, który teraz to po prostu... Co tam się dzieje? Grałeś to Lego? Odpalałeś w Fortnite'cie?
Nie, no zlituj się. No, wiesz, to...
Panie, znaczy, to jest jakiś kosmos. Ty sobie, po prostu sobie sprawdź to. Zobacz, co tam się dzieje. Ja odpaliłem na Playaku, jak to wygląda, jak to chodzi. To jest jakiś kosmos po prostu.
A może powinienem, Holender.
No, ale, to jest, mam, to w ogóle nie jest Fortnite, nie? To jest po prostu Minecraft na silniku, nie?
Ale gameplayowo to nadal jest Battle Royale?
Nie.
O.
Survival, no Minecraft, mówię ci.
No to mnie teraz zaskoczyłeś.
To nie jest w Fortnite'cie masz ogrom takich trybów, które sobie ludzie robią przez ten edytor Fortnite'a i tam masz każdy rodzaj gry możesz sobie znaleźć, nie? Że to się dzieje takie metaversum prawdziwe.
No to dobrze, to rzucę na to okiem w takim razie. No, nie myślałem nad tą grą zbyt dużo. Ale no grafika ci nie podchodzi, tak, w związku z tym, bo jest taka Fortnite'owa. Ja powiedziałbym, że jest niewątpliwie tam taki styl specyficzny tych postaci. I powiem też, że nie skojarzyło mi się to z Fortnite'em. Jednak ja wiem, że bo w Fortnite'cie mamy taki klasyczny cel shading, zgadza się? To, co mamy tutaj, to są takie postacie, które są realistyczne, ale przy mniejszej ilości poligonów. Te tekstury są gradientami czasem bardziej niż teksturą.
Jest to taki, to jest duże słowo, jak na tą grafikę.
No wiesz co, może też ja patrzę już trochę na to okiem wyobraźni i uznałem, ja w ogóle lubię tą grafikę, ona mi się bardziej kojarzy z tym stylem, który był w serialu Arcane. To jest mi bliższe niż Fortnite. Jakby jest pokrewieństwo między tymi grafikami, ale powiedziałbym, że bliżej jest do Arcane niż do Fortnite.
Jest to możliwe. Mi się jak te postacie wyglądają, bo to mi się tak kojarzy. Ale ja nie będę ukrywał, że jak ja to zobaczyłem, to ja mówię, przecież to jest jakiś giełdowy bullshit.
Nie mów tak.
Mamy CGI, mamy aktora, który wszystko wygląda jak super reklama dla inwestorów, którzy mają dopiero dać pieniądze na budowanie tej gry. Ten gameplay, który tam to w ogóle nie wygląda. Okay. Tam jest informacja, że to jest złapane na PS5, realcie. Ale tak naprawdę mając devkita, to możesz sobie tam wszystko puścić na tym PS5. Więc nic mi się tam nie zgadzało. Jak się przyjrzałem w detalach, to miałem same obawy. No i na szczęście też w tym artykule na Poligonie, ja tutaj zacytuję za gry online, są informacje, kto zajmuje się tą grą. I na czele studia stoi na przykład Chad Robertson. Więc jak masz na imię Chad, to nie możesz zrobić złej gry. Tak? To jest pro. Dyrektor techniczny.
Musiałbyś mieć giga na drugie.
Może będzie miał. On pracował na przykład przy Star Wars Knights of the Old Republic. James Olen, główny projektant Baldur's Gate, Neverwinter Nights czy Dragon Age Origins, jak i dwóch pierwszych Mass Effectów. Więc tam są naprawdę srogie szychy ludzie, którzy udowodnili wielokrotnie, że potrafią robić gry. Dodatkowo w artykule na Poligonie jest informacja, że tam są też ludzie z Naughty Dog, to oni zniosą wszystko przecież. Do tego Jezus Maria, jak on się nazywa? Też przy tym pracuje, jest tam scenarzystą, to jest pisarz, no i właśnie scenarzysta na przykład Knights of the Old Republic, Baldur's Gate'a czy Mass Effecta 1 i 2, no i Anthem, więc ekipę mają srogą, znaczy ja nie wierzę, że ona jest na takim, że na poziomie prac ta gra jest, że o, już mamy tutaj gameplay, strzelamy i wszystko, raczej stawiałbym, że to jest fejkowe, ale za to, no, patrząc na ludzi, którzy to robią, no to jest tam potencjał dosyć spory.
Ja przyglądałem się, jak sobie wejdziesz na stronę tego, oni się nazywają Archetype Entertainment, to też widać, ile osób tam w studio siedzi, bo jest zdjęcie tych wszystkich. No to nie jest duże studio, tam jest gdzieś około 30 osób. Sprawdzałem sobie, Mass Effecta robiło 150 osób, więc powiedziałbym, że jeszcze, żeby osiągnąć ten rozmiar studia, to trochę czasu trzeba będzie poświęcić. Oczywiście może zmieniła się technologia.
Outsourcing możesz bardzo dużo
Pewnie tak, ale też dużo osób zatrudniają, bo tam lista poszukiwanych specjalistów jest spora, więc możliwe jest, że masz trochę racji mówiąc, że to bardziej przypomina pitch, żeby można było sobie ogarnąć inwestorów. I chyba to jest nie najgorszy pitch, bo mnie to kupiło, ale tak jak mówiłem, bo parę razy komentowałem ten trailer, to jest coś, co daje nadzieję, ale absolutnie nie daje żadnej pewności. Więc liczę na ten trailer i liczę na tę grę, ale też chyba też w jednym ze swoich materiałów powiedziałem, że to dla mnie może spokojnie wyjść w 2030, byle to zrobili dokładnie tak, jak planują.
Nie mamy oczywiście żadnej daty premiery, nic. No i tyle. No, bardzo bym chciał jakiegoś duchowego następcę Mass Effecta i na pewno będę śledził tą grę, no ale na razie ekscytacja u mnie zero.
Okej, to u mnie ekscytacja wysoka, ale to poza ekscytacją nic nie mam do zaoferowania.
Kolejna gra to jest, no my tu nie po kolei lecimy tak jak było, tylko tak jak sobie zrobiliśmy. Black Myth Wukong. To jest RPG oparty na chińskiej mitologii. 20 sierpnia 2024 mamy datę. No i gra wygląda zjawiskowo bardzo, bardzo dobrze. Być może nawet za dobrze, ale na szczęście no mieliśmy w sierpniu pokazy na Gamescomie i tam dziennikarze mogli grać w demo po tam około 30 minut. No i te wrażenia tych dziennikarzy potwierdzają, że gra na żywo wygląda również zjawiskowo. To jest Unreal Engine 5, Souls-like. Jak tobie się to podobało? I czy będziesz kolejnego Soulsa grał?
To jest nie, oczywiście, że sprawdzę tę grę, no to siłą rzeczy, bo to, jako że jest to Souls-like, to może być ciężko, no ale to się nie poddam. W Eldenie też spędziłem tam kilkadziesiąt godzin powyżej setki, więc jeżeli mnie wkręci, to pogram sobie. Ja liczyłem na to, że to będzie odrobinę mniej taki hardkorowy Souls-like, że tam będzie więcej okazji do popełnienia błędu i nie będą te błędy karane tak bardzo mocno, ale to zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o grafikę, to wyraźnie dobrze wykorzystują tego Unreala 5 i popychają granice. No, mają tam jakieś problemy z seksizmami i nieładnym traktowaniem pracowników, ale jako, że to są Chiny, to w zasadzie...
Chyba nikogo.
Może to wpływa pozytywnie na wygląd gry, nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Ale to jakby tego typu oskarżenia należy brać pod uwagę, natomiast to jest zupełnie inny świat i nasze tutaj wzdychanie na temat tej gry nie mają wielkiego znaczenia tam. No być może jest to jakby ważny element tej całej opowieści i warunków, w jakich ta gra powstaje, ale jeżeli chodzi o to, co widać i co ma do zaoferowania, no to niewątpliwie jest to coś więcej niż do tej pory mieliśmy okazję oglądać. No i tyle, no. Wygląda to ładnie, jeżeli dziennikarze potwierdzają, że działa to ładnie, no to tylko czekać.
No zobaczymy, no nie mieliśmy już takie historie, że tam jakiś ktoś sobie stworzył demo. Robisz demo pod targi, to często nie ma nic wspólnego z
no ale silnik musi jakiś być, to nawet jak...
No ale to wiesz, nie jesteś w stanie określić na przykład optymalizacji, bo możesz mieć jakieś potwory na jakichś potężnych komputerach może być to puszczone, No a jaki wygląda super, nie?
Mamy datę już ustaloną, czyli ten sierpień 2024, natomiast mamy platformy, na których to się pojawi?
Nie pamiętam, ale to idzie na wszystkim. Znaczy na konsolach nowej generacji PC, obecnej generacji, przepraszam.
No, bo też jestem ciekaw, no podejrzewam, że no raczej dziennikarze Steamowa, grali na PC-tach więc... i to może faktycznie na potężnych PC-tach.
Ale
no
to też jest... W ogóle czekaj, bo ja tutaj widzę... Ale to na Wikipedia, że to jest też na starą generację? Nie, niemożliwe. Na gry online,
w szoku.
Obecna generacja i PC.
Unreal 5 może pięknie wyglądać i może nie być przesadnie wymagająca ta gra, ale to trzeba będzie dotknąć i zobaczyć, zanim się oceni, bo zdecydowanie trzymam się jednak tego, co powiedziałeś na początku, że to wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, mimo tego, że są ludzie, którzy tego dotknęli i zobaczyli. To dopóki tego nie zobaczę na własne oczy, to nie dowierzę absolutnie niektóre rzeczy tam.
przekonamy się, zobaczymy. No na razie wygląda spoko, nie? Kolejna rzecz to jest dodatek do God of War Ragnarok, czyli Valhalla. Mhm. I to są takie elementy roguelike'a, taki tryb roguelike'owy został zapowiedziany. Premiera 12 grudnia, czyli już zaraz. No i super, darmowy content, jednak mam wrażenie, że no były takie dosyć spore oczekiwania na dodatek fabularny.
Pewnie były, ale to też cieszy, bo prawda jest taka, że styl walki, w ogóle system walki w God of War jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący i powiedziałbym, że miałem pewien niedosyt po przejściu gry, że chciałbym jeszcze powalczyć i tam jest też taki tryb arenowy wewnątrz tej rozgrywki, z którego sobie korzystałem, żeby sobie poćwiczyć umiejętności. On jest bardzo wciągający, jak siądziesz do tego, to walczysz z przeciwnikami i nagle patrzysz, godzina minęła i to jest fajna sprawa, więc cieszę się, że w oparciu o to zbudowano takiego rogalika. To jest w ogóle bardzo interesująca mechanika tej gry, ona ostatnio znajduje się w coraz większej ilości produkcji. Wspominałem o tym ostatnio, że chyba w kontekście zupełnie innej gry, ale dokładnie taki tryb pojawił się w Elder Scrolls Online, wcześniej w The Division i wiem, że widzowie mi zwracali uwagę, że jeszcze w kilku innych grach ten taki dokładnie taki tryb został wprowadzony. To jest ten model rozgrywki, jaki jest na przykład w Hadesie albo w Dead Cells. Dobrze mówię, w Dead Cells też coś takiego jest, że pokonujesz te same wyzwania wielokrotnie, ale za każdym razem po takim wyzwaniu coś wyciągasz dla siebie, coś wzmacniasz postać, więc z każdym kolejnym wyzwaniem jesteś silniejszy, mimo tego, że powtarzasz je cały czas. Więc to jest najwyraźniej interesujący system, który ludzie lubią, skoro jest wprowadzany tak masowo. I to jest dobry system, ja też go lubię, więc jest okej. Wolę go w turówkach, co prawda. I w karciankach, ale tak, tego God of War'a też pewnie sprawdzę.
No ja też sprawdzę, zawsze cieszę takie darmowy content.
Pewnie, że tak.
Nie ma na co narzekać, no. Kolejna gra to jest Light No Fire i to jest produkcja Hello Games, czyli twórców No Man's Sky. Nie mamy informacji o premierze. Wiemy, że projekt jest tworzony od 5 lat, i to jest gra o przygodzie, budowaniu, przetrwaniu i wspólnej eksploracji. Akcja osadzona jest na fantastycznej planecie wielkości Ziemi i przenosi głębie gry fabularnej do wolności piaskownicy, w której musimy przetrwać. To jest, no tak jak tutaj było, bo to czytam ze Steama, jest tutaj świat fantazy, a my będziemy go przemierzać na jakichś takich smokopodobnych stworzeniach, sikorkach czy koniach. Gra nastawiona na multiplayer. Jak widzimy w tym zwiastunie, sporo craftingu, survivalu i no i planeta jak Ziemia. No, wydaje się, że gra jest zrobiona na podstawach, które zostały opracowane w No Man's Sky, tyle że zamiast generowania miliona planet i całego kosmosu, no to tutaj mamy jedną planetę. Mhm. Taka gra, która w pierwszej kolejności pomyślałem o Remikowi może się podobać.
No, może, bo to jest taka przygoda i eksploracja. Oczywiście to jest... Hello Games zdecydowanie specjalizuje się w proceduralnie generowanych światach i mają doświadczenia i pewnie są najlepsi w branży w tym.
No, ale 10 lat No Man's Sky to...
No i to takiego No Man's Sky, który dzisiaj wygląda naprawdę znakomicie i dużo osób to docenia, więc należałoby przypuszczać, że te doświadczenia zostaną tutaj sprawnie wykorzystane. Będziemy mieli do czynienia z jednym światem, który ma być jakby rozmiarowo 1:1 jak planeta Ziemia, czyli ogromna przestrzeń. Teraz pytanie tylko, co to znaczy proceduralne w tym przypadku? Bo zakładam, że jeżeli mamy do czynienia z planetą i to jest planeta, która będzie współdzielona przez różnych graczy, to planeta dla każdego gracza będzie taka sama. Więc myślę sobie, że ona wygenerowana już została pierwotnie i teraz wszyscy ją dostaniemy, bo jak będziemy wszyscy grali razem, no to trudno, żeby jeden miał wyspę, a drugi morze w tym samym miejscu. Więc ale zakładam, że...
Nie, wydaje mi się, że po prostu będą albo serwery, instancje... Że ty zakładasz swój i ludzie dołączają do twojej planety.
Może tak być. Może tak być, jak mówisz.
I zakładasz sobie i tworzy się nowa planeta, nie?
No, być może.
Nowe. Tak to
być rozumiem. Może, być może, tak jest. Być może każdy gracz po prostu będzie miał swoją własną planetę.
Tak jak w Minecrafcie jest.
Aha, okej. No to miałoby sens. Natomiast wydawało mi się, że ta planeta będzie wspólna, ale to jest jeszcze, jakby czas pokaże. Natomiast to, co uznawałem, że może się proceduralnie wydarzyć w tym świecie, to jakieś eventy, czy jakieś podziemia, takie miejsca, które są wyłączone z tego ogólnego kształtu planety. Więc no, na pewno się to zabawi. Ja jestem bardzo zainteresowany tym projektem. Boję się jedynie, że ten świat przez swój ogrom będzie w większości przypadków pusty i że będziemy przemierzać te obszary, ale zakładam też, że pustka tego świata może zostać wypełniona przez naszą osobistą aktywność, czyli budowanie jakichś tam osad, bo tam jednak są takie struktury wznoszone przez kilku graczy. No więc zobaczymy. To jest bardzo, bardzo obiecujący projekt i jestem super ciekaw, co to znaczy właściwie planeta rozmiarów Ziemi, jeżeli chodzi o wykorzystanie jej gameplayowo. Ile tam to jest jakby...
No tam, że wiesz, 40 dni idziesz do...
Do sąsiada.
Obok.
Chryste. No okej, no.
Wiesz co, no mamy jakieś te smoki czy coś, więc pewnie będzie można... Jest magia tam. Widać było takiego z kosturem jakiś maga, więc może będzie jakiś system teleportów. Wydaje się mi coś tak bardzo atrakcyjne. Na przykład bierzemy sobie misję i mówisz, tutaj masz... Idź tam do zamku i coś tam zrób, nie? Uratuj księżniczkę. Ale ty do tego zamku idziesz 10 godzin.
Okay,
i tak. Musisz to przetrwać, musisz przebyć ten teren. Wiesz, jakby jakoś się utrzymać, nie? No ten survival tutaj będzie. Więc to mi się wydaje ciekawe, że masz jakieś misje, które wymuszają na tobie chodzenie po na przykład niebezpiecznym terenie i radzenie sobie, że ta droga też jest, droga do celu też jest celem po części gry.
Tak. No. To co opowiadasz, brzmi bardzo smakowicie. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to się okaże. No, mam nadzieję, że tak. To nie będzie jakaś kolejna wtopa Halo Games, nad którą będą potem pracowali przez 5 lat i za 5 lat.
Przy ogłoszeniu. Tak.
No, to myślę, że jeżeli chodzi o Halo Games, przynajmniej jeszcze jedną produkcję muszą wydać i ona musi być kompletna, żeby ta opinia i pamięć o No Man's Sky została odłożona totalnie gdzieś do archiwów. Więc to jeszcze przed nami. Tak czy inaczej uważam, że to jest ciekawy projekt i najwyższa pora, żeby się taki pojawił z autentycznie dużym obszarem, po którym można łazić. Więc no zobaczymy. To trzeba pamiętać, że nadal proceduralność to jest niestety... Z reguły to wychodzi bardzo płytko, bo ta proceduralność nie ma odpowiedniej głębi, żeby nam dostarczyć jakąś satysfakcjonującą przygodę. No ale zobaczymy, może świat nie musi być wygenerowany jakoś. No, nasza planeta też została wygenerowana działać. Proceduralnie i wygląda nieźle.
Wiesz, można też działać na zasadzie takiego hybrydowego systemu. Nie tam, że wszystko ci generuje, tylko pewne rzeczy tworzysz albo... Tworzysz generator eventów, nie? Jakiś, że tam... Myślę, że oni mają bardzo duże doświadczenie w tym. Bardzo
tak,
duże.
Tak.
I
tak.
Patrząc na to, jakie były lokacje pokazane, a tam takie majestatyczne wręcz, nie wiem co to, zamki, jakieś obiekty sakralne, stare, no to stawiam, że no, przewidzieli wszystkie te problemy, które wiążą się z tworzeniem Ziemi 1:1. No i ogarnęli, nie? Jeff Keighley powiedział, że grał w to.
Tak? To dobrze. No to też muszę przyznać, że jak się pojawił ten materiał, to też tak trochę się poczułem podekscytowany odrobinę tym wszystkim. Ktoś napisał na czacie, Boże, jak planeta cała, to ile czasu zajmie znalezienie się dwóch graczy, którzy na przykład się zespołują w różnych miejscach. To zważywszy na doświadczenie z No Man's Sky, to należałoby powiedzieć 2 lata. 2 lata zajmie. I potem już będą wszyscy grali razem. Zobaczymy.
Pytanie jak będzie, bo... Mi to bardziej wygląda jak taki koop dla 4 osób niż jakieś MMO, gdzie będzie 1000 graczy na tej
możliwe, planecie. Możliwe.
Ale zobaczymy, bo tych informacji nie mamy. Kolejna gra to jest...
A podano datę premiery? Albo
nie,
taką...
nic. Żadnej informacji, żeby nie było. Kolejna gra to jest Marvel Blade. Mhm. I dla mnie to był mem trochę, bo robi to Arkane. I teraz poprzednia gra Arkane to jest Redfall. I mówię tak, co? Robi
ja myślałem,
Redfalla,
że DLC,
ale Blade'a.
Myślałem, że DLC robią, kurde, do tego do Redfalla.
Oczywiście, no i pytanie, jak dużo osób tak pomyślało, bo to, no oczywiście to robi inny Arkane, bo to robi Francuzi to robią z Lyonu, którzy byli odpowiedzialni za Deadloopa i Dishonor. I to nie są ci sami ludzie, co robili Redfall, ale robienie 2 gier po sobie, które są o wampirach, studio nazywa się tak samo, jedna była strasznym niewypałem, to tak marketingowo
Tak, skojarzenie jest fatalne. Ale tak. powiem ci, że skojarzenie zupełnie z innym skojarzeniem się zetknąłem, kiedy pokazywałem to na streamie, ponieważ większość osób nie zwróciło uwagi na to, że to robi Arkane i że to może być kolejny Redfall, tylko bardziej ludzie zobaczyli Bethesda i się przestraszyli, że to może być kolejny Starfield. Więc powiedziałbym, że tam jest kilka takich punktów, które są niebezpieczne z perspektywy marketingowej.
Ale wiesz co, nie wiem, czy ten Starfield jest takim straszakiem, no.
On jest straszakiem, ale jest straszakiem, natomiast to nie jest do końca uzasadnione. On stał się trochę memiczny przez to, że tam jest dużo takich rzeczy, które są zabawne i które można pokazać, ale no więc Bethesda jest tak trochę na minusie delikatnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o żarty na czatach, to jest na minusie. Czy faktycznie ludzie myślą jakoś tak negatywnie o Bethesdzie, to bym nie powiedział.
W Starfielda gra teraz 22 tysiące ludzi.
No, to jest nie najgorszy wynik, jeżeli chodzi o grę single player tyle czasu po premierze.
Nie najgorszy. Single player, trzecioosobowy, będziemy grali Blade'em. Akcja dzieje się w Paryżu, gdzie był atak wampirów na miasto, on spowodował odcięcie części miasta i ustalenie tam kwarantanny i my tam będziemy się zajmować na tym, co mamy robić, bo do końca pewnie to, co robi Blade, czyli zabija wampiry, no. Co innego może robić. Cykl nocy i dnia. No nie wiem, co nam ten zwiastun jeszcze może powiedzieć, że będzie styl graficzny taki, jaki tam jest pokazany.
Jest taka grafika rastrowa tak zwana. Coś tak. Też.
Microsoft ma swojego Marvela wreszcie. Ale stawiam, że to nie będzie raczej konkurencja do Pająka i raczej to będzie taka ewolucja Dishonored czy właśnie Deadloopa. W tle mamy też film Blade, który ma same problemy.
Oj, tam to są
i
historie.
I mam nadzieję,
niezwykłe.
Że to nie jest połączone ze sobą.
Wiesz co, to jest niewątpliwie problem dla wszystkich, bo... Jaki będzie film, to jeszcze nie wiemy. Ja też słyszałem o problemach tam na planie srogich. Niewątpliwie ta gra mogłaby skorzystać na tym, i jakby vice versa, gdyby film był dobry i gdyby gra była dobra, no to się będzie zazębiało i będzie się dodatkowo wspierało. Gorzej, jeżeli jedno z tych dzieł wyjdzie fatalnie, a stawiam, że film może wyjść nie do końca dobrze. Więc to nie będzie dobre marketingowo dla gry. Ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o Arkane, no to przede wszystkim te rzeczy, o których powiedziałeś, czyli Dishonored i Deadloop, to są dobre gry. To są ciepło przyjęte. Deadloop jest bardzo fajny. Tyle tylko, że oni robili do tej pory z perspektywy pierwszej osoby, to będzie ich pierwsze dzieło takie z trzeciej osoby. Więc pewna nowość w tym. Jeżeli chodzi o fabułę, no to okej, jakby rozumiem, że...
Fajnie, że Paryż w ogóle jest. To jest to tak. Dla mnie to jest super, super pomysł.
O tym nie pomyślałem, bo to europejskie miasto i jest coś nowego, jeżeli chodzi o wygląd świata gry. Natomiast jakby do Blade'a jestem przyzwyczajony jako do postaci, która funkcjonuje w naturalnym, w naszym normalnym świecie i gdzieś tam w mrokach nocy poluje na te wampiry. Tymczasem najwyraźniej będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju odciętej areny od świata, więc ta interakcja z taką rzeczywistą, z takim ludzkim światem będą ograniczone.
Paryż, tam też będą ludzie, to będą, z tego co ja zrozumiałem na stronie, tam w informacji od Microsoftu, było to, że to będą jakby, że część Paryża, czyli będziemy mieli jakieś takie zurbanizowane...
To taka 13 dzielnica będzie jakby tylko w wersji, bo 13 dzielnica bardzo zacny film zresztą.
Zobaczymy, ale no... Nie, to nie areny, bo ty powiedziałeś słowo arena.
Tak, bo takie, kiedy dostałem informację, że to będzie odcięty fragment Paryża, to pomyślałem sobie, że to jest, że to może sugerować coś w rodzaju areny, która jest to kompletnie odcięta od reszty świata. Bo ja lubię tą interakcję, zwłaszcza w świecie Blade'a, ze światem rzeczywistym, z tymi ludźmi,
tak, arena końca... automatycznie kojarzy z jakimś takim miejscem, gdzie się ludzie biją. Ale...
Nie, to raczej ty to nazywasz planszą, że ta plansza będzie odcięta.
Bo jak ja, pierwsza myśl, jaką miałem, gdy to przeczytałem, to że będzie to trochę wyglądało jak w Dead Island, dwójce.
Po usłyszeniu moich słów, czy po...
Nie, po przeczytaniu tej informacji od Microsoftu.
To nie jest taka zła opcja. W sensie, bo mówimy raczej bardziej tutaj o otwartości świata. Tak, tak, półotwarty świat jest dla mnie dobrym rozwiązaniem.
No to
z Dead Island 2. No, ale to czas pokaże. Mahershala Ali się wypowiadał coś na temat tej gry? Chyba pojawiła się jakaś taka krótka informacja.
Nie widziałem.
Chyba w gry online widziałem, tylko teraz nie jestem do końca pewny. Raczej to dotyczyło gry. Że cieszy się, że może w tym uczestniczyć, że to jest jakoś z jego udziałem. Jeżeli tak jest, ale to musiałbym sobie jeszcze dokładniej sprawdzić. Teraz próbowałem na szybko.
No...
Jeżeli tak jest, no to niewątpliwie powiązanie między filmem a grą byłoby dużo bardziej namacalne i może nie do końca dobre. Bo po informacji na temat tej gry pojawił się jakiś chyba tweet jego, czy coś takiego, czy jakiś wywiad, czy... Ale to może być kompletnie, bo zapomniałem to sprawdzić dokładnie przed naszą rozmową i nie mam tego w notatkach, więc nie jestem w stanie tutaj ze stuprocentową pewnością o tym opowiedzieć. Więc nie wiem, ja też może sobie poklikam i coś sprawdzę. No tak czy inaczej...
Sprawdź to. Ja też miałem takie przemyślenie, że gry wideo to jest... Ten świat to jest kosmos jakiś. Jak porównamy sobie do świata filmu i to tu mamy taką sytuację, że Marvela, dużą grę ze świata Marvela robią Francuzi, dzieje się we Francji. Pomyśl sobie, jakby to przełożyć na świat filmu, na przykład, że Iron Mana robią Czesi w Pradze.
Okej, to było że, daleko,
to taki, że to jest taki mindfuck miałem. I mówię tak, Jezu, jakie to jest globalne, nie?
No ale to dobrze akurat.
No super, to oczywiście, że tak, że to jest coś takiego niesamowitego. No, niesamowitego.
Artykuł był taki, że Mahershala Ali przerywa milczenie w sprawie Blade'a, ma dla fanów świetne wiadomości, ale to chyba dotyczyło filmu. To dotyczyło filmu bardziej. Dobra.
Ja nie kojarzę.
Jeszcze sobie to posprawdzam, jak się okaże, że to jest coś adekwatnego do gier, to wtedy Państwu opowiem. A tymczasem możemy iść powoli dalej?
Idziemy dalej. No Rest for the Wicked. I to jest ARPG opracowane przez Moon Studio, czyli twórców Ori. Nie mamy informacji o premierze. Sami twórcy na Steamie napisali, że to ma być rewitalizacja gatunku i w sumie tyle. No. Nie wiem, co mam tutaj więcej powiedzieć o tym. Mnie to jakoś aż tak bardzo nie zainteresowało.
No niewiele więcej można powiedzieć, jeżeli chodzi o samą grę, natomiast to, jak ona wygląda, to można powiedzieć sporo, bo ten trailer, który został zaprezentowany z elementami gameplayu, zakładam, wyglądał fenomenalnie. To mi się bardzo podobało. To znaczy, to jest RPG akcji, więc zakładam i też rzut jest taki, jak w przypadku Diablo i w przypadku Path of Exile. Mhm. Więc zakładam, że w tę stronę będą szli. Oczywiście też należy brać pod uwagę, że to nie będzie pozycja taka rozbudowana, jak te wcześniej wymienione gry. Raczej nie będzie to usługa. Jako, że oni robili Ori, no to styl artystyczny posiedli i umiejętności prezentacji tych gier są na bardzo wysokim poziomie. Więc to uzasadnia to, jak ta gra wygląda. Ona jest bardzo widowiskowa. Piękna jest, powiedziałbym. Widowiskowa to może złe słowo. Więc ta gra jest piękna absolutnie z tego, co widać na trailerze. I zobaczymy, jak będzie gameplayowo, bo to jeszcze wielka zagadka.
Na Steamie jest informacja, że jest jednoosobowa albo sieciowa kooperacja.
Mhm. No okej, okay. Jednoosobowa kooperacja. To brzmi...
Że jest jednoosobowa albo... Znaczy, że
tak,
ma opcję sieciowej kooperacji. No,
żartuję. No zobaczymy. Ja jak zobaczyłem tę grę, to uznałem, że zapowiada się coś fajnego. Ori było niezłe, chociaż ja też nie jestem fanem tych takich side-scrollerów 2D, bo jednak Ori takie było i trochę trudne było. Ja tam się gubiłem odrobinę przy tych zręcznościowych podskokach tego małego robaka, czy tam liska, czy cokolwiek to było. Więc to mnie odrobinę bardziej interesuje. Cieszę się, że robią taką grę, a nie kolejne Ori na przykład. Więc będę czekał na pewno. I to jest też gdzieś tam wysoko na liście moich zainteresowań.
Zobaczymy sobie. I teraz uwaga, żart. Mamy grę od Kojimy. Odi. I dostaliśmy zapowiedź produkcji od Hideo Kojimy i Jordana Peela. I jeszcze innych twórców, bo tam mają się jeszcze coś powiedzieć. Nie mamy premiery, jest to gra, która była już... No była informacja, że Microsoft z Kojimą robi jakiś projekt. To jest ten projekt. Kojima obiecuje, że to nie będzie tylko gra, ale również będzie to nowy typ medium rozrywkowego. No, ale Kojima też dużo lubi mówić.
Ale z reguły dostarcza też takie... Wiesz, ja okej, opowiedz, przepraszam, wszedłem ci w słowo, a może nie patrzę.
Ja tylko skończę tutaj. Audi bada koncepcję testowania progu strachu, jednocześnie zacierając granice gier i filmu. Mhm. W zwiastunie mamy Sofię Lillis, Hunter Schafter, mhm. Udo Kier tam się pojawia. Jest to na Unreal Engine 5 z mocnym, jak widzimy, wykorzystaniem technologii MetaHuman. No i ma być w to też zaangażowana moc chmury Microsoftu. Niektórzy mówią, że OD to jest od overdose, czyli przedawkowania. Można też jakby w jakiś tam sposób łączyć to z tym słynnym PT, czyli takim grywalnym demem nigdy nie powstałego Silent Hima, który robił Kojima z Del Toro.
No, więc Kojima ma takie ciągoty filmowe, ale też nie zapomina o tym, że to są gry. Więc mnie interesują jego eksperymenty. Death Stranding, jakby w Death Strandingu udowodnił, że można zrobić, kurde, grę o kurierze, który przenosi paczki i mimo to jest to interesujące, bo ja przeszedłem całe Death Stranding i bawiłem się dobrze.
Ja właśnie zainstalowałem jeszcze raz, mówię, sprawdzę, jeszcze raz, trzecie moje podejście, ale ja tam wymiękam przy każdej scenie dialogowej, to jest, ja słyszę taki bełkot straszliwy. I ciężko mi jest to, ale jeszcze raz podejdę do tego. Dam sobie, nie wiem, państwo mi napiszą, ile w Death Stranding trzeba godzin zrobić, żeby chociaż uznać, że wie się, czy się podoba, czy się nie podoba. Nie wiem, 5 godzin starczy. Nie,
wiesz co, ja wydaje mi się, że to jest taka gra, że po 5 minutach albo wiesz, że ją kochasz, albo jej nie pokochasz. I to jest jak najbardziej okej. No nie wszystko musi, kurde, wchodzić nam. Jakoś mnie ten Death Stranding wciągnął. Ja to, po pierwsze, wiesz, jakby gameplayowo lubiłem układać te paczki. Ale palicho. Ale jakby tą grą Kojima udowadnia, że potrafi takie bardzo niekonwencjonalne pomysły zrealizować w postaci gameplayu. I że to nawet się spotyka z jakąś sympatią ze strony jakiejś tam sporej grupy graczy. To bardzo filmowe dzieło było niewątpliwie, ale to było tyle filmowe, Death Stranding było tyle filmowe, on jakby nie przełamywał jakichś takich aktualnych rozwiązań, bo to był film przerywany gameplayem. Te wszystkie cutscenki były jakby odrębnym trochę filmem. To dotyczyło tej całej opowieści, ale mogłoby funkcjonować w ogóle bez gry. Jestem ciekaw, czy spróbuje gdzieś tą granicę przekroczyć w trochę inny sposób, że pozwoli nam wejść do tego filmu bardziej aktywnie, że te cutscenki nie będą takim wydzielonym elementem tej całej opowieści. No na pewno to, co w tym trailerze, czy cokolwiek to było, czy to był test możliwości tego silnika, czy test tego, w jaki sposób twarze aktorów są przenoszone, bo to w zasadzie trudno powiedzieć. Mhm. Widać tą taką bliskość do tych postaci, ale to, co to będzie, jak to ma działać, dlaczego to przełamuje w jakikolwiek sposób i co przełamuje, to jeszcze nie wiadomo. No takie
no
opowiastki.
Nic nie wiadomo tak naprawdę.
No i jest to interesujące i właściwie jako, że Kojima stoi za tym, to można wierzyć, że to może być interesujące, ale równie dobrze taki eksperyment może totalnie się nie udać. I to będzie jakieś bardzo widowiskowe dzieło, które nikt nie będzie chciał grać.
Może się uda, może się nie uda.
No wiesz, to jest jak idąc w oryginalność, innowacyjność zawsze jest jakieś ryzyko.
No idąc w sztampę też jest ryzyko, więc... Co w ogóle ryzykowna branża.
Zawsze jest ryzykowa.
No zobaczymy. Stawiam, że jeszcze długo tego nie zobaczymy. Ale trzeba przyznać, że jak ta Sofia Lillis tam się wystraszyła w tym zwiastunie, to aż też poczułem.
Ja też tak też się przestraszyłem. Co to znaczy to straszenie tam?
Proszę Państwa, PlayStation nadjeżdża i mamy Rise of the Ronin. Jest to gra akcja od studia Team Ninja. Odpowiedzialnego za Wulong, Gniocha czy Ninja Gaiden. Mhm. To jest robione w kooperacji z tym pomocniczym studiem Sony z Liverpoolu, z tego co pamiętam dokładnie. RPG akcji, Japonia, koniec XIX wieku, tam w pierwszym zwiastunie było 1863. Otwarty świat, bohater będzie miał do dyspozycji broń białą, dystansową, linkę z hakiem, będzie jazda na koniu, szybowanie na szybowcu. Na razie wiemy, że będzie na PS5, ale raczej przypuszczam, że czasowo też się pojawi za jakiś czas po premierze pojawi się na PC. Gra już powstaje od 2015 roku. Twórcy zarzekają się, że ich to jest najambitniejszy projekt, no ale powiedzmy sobie szczerze, graficznie nie zwala z nóg, raczej wygląda średnio jak na tą generację. No i pytanie, czy to jest Assassin's Creed? Tylko, że... w Japonii znowu po Gozo Tsushima? To...
Ja... Zawsze mi się wydawało, że średniowieczna Japonia bardzo mnie interesuje, ale po ograniu Ghost of Tsushima, które było świetną grą, która była świetną grą, to jednak jakoś tak nie wciągnąłem się za bardzo w ten świat, więc ten Rise of the Ronin jakoś niespecjalnie mnie interesuje.
Ale też jak zobaczyłem te gameplay... daleko od średniowiecza jakby.
Bo to jest...
tutaj XIX wiek...
A, to jest XIX wiek. Ja myślałem, że bliżej XVIII, ale okej. Okay. No, znaczy, oczywiście to nadal jest daleko od średniowiecza.
To jest daleko od średniowiecza.
No, to prawda, to prawda. Tak czy inaczej, tam jak zobaczyłem gameplay, to miałem wrażenie, że to jest taki Spider-Man. Trochę z tymi linkami i z tą lotnią. Ten Spider-Man 2. Co zobaczymy, no jak, bo to jest otwarty świat, więc coś, co z definicji mnie interesuje, to jest też RPG, więc to też jest coś, co może być dla mnie ciekawe. Jeżeli chodzi o grafikę, masz rację, ona wygląda gorzej niż inne prezentacje, no ale może dzięki temu, że wygląda gorzej, to będzie chodzić lepiej. To nie jest zawsze taki zły znak, więc dużo osób też zwraca uwagę, że to jest odrobinę gorsza grafika niż to, czego by się spodziewali po prezentacjach na konsole nowej generacji. Ale to akurat mi nie przeszkadza jakoś tak. Kiepska grafika nie jest dla mnie dużym problemem.
No, więc tak, no, więc przede wszystkim dobra, liczę. No, ale też...
No, chodzi o to, żeby był dobry gameplay, dobra historia, plus żeby to chodziło w miarę dobrze, więc okej. Będę się przyglądał, to zdecydowanie nie jest na mojej top liście, ale jak będzie premiera, to będę rzucał okiem. Czy data została podana?
Tak, 22 marca 2024, a ja czekam, tak serio? No,
myślałem po twojej pierwszej reakcji, że raczej cię to nie zainteresuje.
Czy ja wiem, no tu zapowiada się bardzo duża gra.
No to na pewno, ale to pewnie obaj. Jako, że to jest RPG z otwartym światem, to pozycja obowiązkowa dla mnie.
Wiesz, jedna platforma może jest przypoliszowana dobrze. No nie wiem, zobaczymy, proszę państwa, zobaczymy. Kolejna rzecz to jest zwiastun kilku gier remake'ów, rebootów od Sony, od Segi. Tak. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage, Crazy Taxi i tam jeszcze kilka innych. Widzieliśmy je, to tam rzeczywiście oni, co oni masowo robią te rzeczy? Czy co, o co kłaman?
Nie wiem, bo to jest...
To będzie w pakiecie?
To trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nad każdą z tych gier może inne studio pracować. Ja z tych gier, które tam zostały wymienione, to na pewno kojarzę Shinobiego, Golden Axe i Street of Rage. Dużo osób wspominało o Crazy Taxi, że to jest taka gra, którą dobrze kojarzą. A mi to jakoś umknęło kompletnie, nie pamiętam. Ale ładnie wyglądają te gry. To znaczy jakby widać, że to jest że to są archaiczne pomysły, które zostały tutaj zaprezentowane w nowej formie graficznej. I ja z ciekawością na to spojrzę. Jestem ciekaw, czy gameplayowo to będzie równie atrakcyjne jak kiedyś. Pewnie nie, ale kto wie, może poruszy jakieś struny sentymentu i z przyjemnością się w to pobawimy. Na pewno będę zerkał na to. Też nie wiem, jak to zostanie wydane. Faktycznie jako pakiet, to wtedy nie byłoby zbyt dobrze.
Za mało informacji, no mamy, żeby cokolwiek powiedzieć. Kolejną grą to jest Hellblade 2. No, kontynuacja bardzo dobrze ocenianej gry z 2017. To jest od Ninja Theory. Premiera 2024. Muszę przyznać, że po tym, ile czasu już ta gra była, jest na świeczniku, mamy jakieś takie te dev diary, mamy już od dawna mamy zapowiedź. To trochę słabo, że mamy tylko 2024. Raczej wskazuje to na...
2025.
Jakieś problemy, no, że oni nie są w stanie po tak podać długim czasie podać daty. Przy okazji tego został roadmap zaktualizowany. Wiemy, co MS ma dla nas na przyszły rok i to jest Tower Born, Ara History Untold, Flight Simulator 2024, Hellblade 2 i Avowed.
Avowed.
Jezus Maria, zawsze to źle. Więc no to jakby okej, no zobaczymy. No i Call of Duty. Nie?
No to Hellblade 2 jak już wyjdzie, no to będzie musiało być super grą, bo to jest dużo osób na to czeka. Ja też jakby, jeżeli chodzi o grafikę, sam tytuł tak nie interesuje mnie aż tak bardzo mocno, bo to jednak taka trochę psychodeliczna jest opowieść, a ja nie jestem fanem takich rzeczy. Natomiast najbardziej w tej całej informacji, w tym roadmapie zasmuciło mnie przeniesienie premiery, właściwie przeniesienie. To, że Avowed dostaniemy raczej w 2025 roku, bo spodziewałem się w przyszłym roku.
Dostaniemy w przyszłym roku. To jest potwierdzone. Czy oni już potwierdzili, że to jest plan na 2024?
Ale nie... Okej. Okay. Myślałem, że... Okej, okay, to coś źle pamiętam. Tak czy inaczej, wrażenie miałem takie, że premiera tej gry będzie później, niż się spodziewałem. Więc może myślałem, że będzie początek 2024.
Jak masz tą rozpiskę Xbox Studia ma
nie mam jej teraz przed sobą.
To jest ostatnia gra, która wychodzi w 2024.
I to jest rozpiska, aha, czyli ona jest chronologiczna, ostatnia gra...
Znaczy, mam nadzieję, znaczy nie wiem, czy jest chronologiczna, no jest na tym pasku 2024.
No to być może dlatego uznałem, że to będzie 2025, bo to, wiesz, to jest...
Nie wiem.
No, z tą
jest 2024, zobaczymy jak...
A bardzo czekam, na tę produkcję. No, tak. W ogóle czytałem jakiś artykuł i teraz oczywiście te artykuły to czasami z różnych miejsc są wyciągane, że... Potrzeba więcej pracy włożyć w to, jak Avowed wygląda, ponieważ pierwsze reakcje po pierwszych trailerach nie były przesadnie optymistyczne. I to mnie też trochę zaskoczyło, bo ja...
Po tym drugim zwiastunie były takie negatywne.
Ja jestem, jeżeli chodzi o w ogóle o gry Obsidianu, to jest grafika to jest ostatnia rzecz, której ja tam potrzebowałem. The Outer Worlds też był mniej więcej w tym stanie graficznie i sprawiło mi to mnóstwo frajdy. No ale jeżeli potrzebują więcej czasu, żeby to wyglądało lepiej, to mi to nie przeszkadza. Najwyżej trzeba będzie odrobinę dłużej poczekać. Ale w związku z tym, że Avowed jest przesuwane, żeby to poprawić, jeżeli ta informacja jest prawdziwa, no to The Outer Worlds 2 to też się przesuwa w czasie na bliżej nieokreśloną przyszłość, co też nie jest dla mnie dobrą informacją, bo jak mówię, to jest jedna z moich ulubionych gier. Więc na parę rzeczy trzeba będzie poczekać. No niestety. Więc to nie jest informacja pozytywna dla mnie.
No to nie wiem, co się dzieje tam w tym studiu, ale...
Co się w Microsoftie dzieje, bo to tam dużo jest takich przesunięć.
Kolejna gra to jest World of Goo 2. I mega jaram. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, bo to jest mega stara gra. Ja ją mam w ogóle na iPadzie. Jak zobaczyłem, to od razu sobie jedynkę zainstalowałem. Premiera przyszły rok. Nie wiem, czy tu mam dużo do powiedzenia. Uwielbiałem oryginał, czekam i super gra na iPada przede wszystkim.
To jest chyba produkcja z 2009 roku, ta poprzednia, o ile się orientuję.
Możliwe.
Tak czy inaczej, kawał czasu minęło. Czy to, tak czy inaczej, w tych okolicach to nie jest do końca istotne. Natomiast to, co w tej grze jest niezwykłe, to to, że ona jest w takim stylu graficznym opracowana, że nawet dzisiaj wygląda całkiem przyjemnie. Ona absolutnie
2008,
się nadaje na...
Dokładnie.
2008. Ona się nadaje na mobilne urządzenia, jak najbardziej, ale bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie działa tam. Ta plastyczność tych zagadek logicznych jest fantastyczna i do dzisiaj to się sprawdza. Więc jak ktoś nie miał okazji pograć, to może to być świetna okazja. Raczej będziecie
jak
Państwo
macie
zadowoleni.
Jak Netflixa, to wersja jest ten World of Goo Remaster na mobilkach, na Netflixie. Przez Netflixa możecie to sobie zagrać za darmo. Prince of Persia nowy, czyli Zaginiona Korona 11, proszę Państwa, ważna informacja, bo ja jaram się tą grą, już grałem na PGA. 11 stycznia będzie demo i polecam sprawdzić. Wiem, że dużo osób ma jakieś takie zachowawcze podejście do tego, albo obiekcje po tym, jak ta gra wygląda, ale ta gra zapowiada się naprawdę na sztos w tym swoim gatunku. Tak jak mówiłem, ja grałem na PGA i bardzo czekam na tą grę. I to jest taka rzecz, która trochę mnie zaskoczyła, chociaż ja mówiłem od początku, że tam twórcy dużo mówili o inspiracjach Dead Cells. No, to czuć oczywiście i no, z tego, co ja grałem w październiku, to dobrze wygląda, świetny gameplay. Mega czekam na tą grę.
Ja nie dziwię się, że się to demo pojawia 11 stycznia, bo chyba zgadza się twoja obserwacja na temat tego, w jaki sposób ludzie mają obiekcje, czy nie mają, bo mają sporo obiekcji. Więc wiele osób nie oczekuje zbyt wiele po tym tytule, dlatego że być może to nie są współczesne rozwiązania gameplayowe, ale potwierdzam też to, o czym Borys mówił. Co prawda ja sam nie grałem, ale czytałem artykuły i dziennikarze potwierdzali dokładnie to, że to jest dużo lepsza gra niż się spodziewali. Więc może ze względu na to warto sprawdzić, tak. No ale przede wszystkim ze względu na to, że jest demo, więc nikomu nie szkodzi sprawdzić. Ja na pewno będę testował to.
Michał Mańka pozdrawiamy z TV Gry. Po PGA też uznał, że to tak jest, że zaskoczenie, że świetna gra. No ja się zgadzam. No i kolejna to jest First Berserker. Kazan?
First Berserker Kazan, tak.
I to jest hardkorowy action RPG dla pojedynczego gracza. z ciekawym art stylem, no i tak Souls-like.
Mhm. Tak, to jest gra, która mnie zainteresowała nie ze względu na to, że jest Souls-like'iem, rzecz jasna, ale to jest po raz kolejny taka produkcja, która ma bardzo unikalny styl graficzny i z tego względu mi się podoba. Jeżeli gameplayowo będzie dowozić, to na pewno warto będzie trochę poczekać na ten tytuł i zobaczyć, co on będzie miał do zaoferowania. Więc to jest taka kolejna gra, która teoretycznie nie pasuje do mojego gustu, ale jakoś mnie zachwyciła. To, co widziałem, to w jaki sposób się te walki odbywają, to jak grafika tam wygląda, ma w sobie coś takiego, co mi sprawia ogromną przyjemność. Więc dlatego sobie to dopisałem do listy i na pewno będę obserwował. A tym bardziej, że to jest cały czas action RPG. Poza tym też jestem bardzo ciekaw. Rozwój tego gatunku Souls-like'owego jest mocno inspirowany przez to, co zrobiło From Software, ale pojawiają się już powoli konkurencyjne gry, które są nie najgorsze. To Lies of P jest bardzo dobrze oceniane. Ja co prawda nie testowałem, ale widać, że inne studia już zaczęły powoli wyczuwać, co From Software zaoferowało światu w kategorii tych gier i zaczynają to nieźle naśladować. Więc liczę na to, że ta produkcja też będzie taka i też, jak mówię, no jestem bardzo ciekaw ewolucji tego gatunku. Czy ten poziom trudności będzie złagodzony, czy trochę dla bardziej casualowych graczy coś tam się znajdzie. Więc to jest kolejny tytuł, na który liczę i bardzo on mi się podoba wizualnie. I z tych rzeczy, które jeszcze pojawiły się u mnie na liście, nie wiem, czy ty to miałeś. Pozwolę sobie przejść do
następnego. Jeszcze jedną grę mam. Wydaje mi się, że wszystkie dodałem te, co mi napisałeś. To ja chciałem tylko powiedzieć, że no niestety tutaj już na Steamowej liście widzę, że nie będzie języka polskiego w tej grze, a będzie rosyjski.
No cóż.
No niestety. No ja mam jeszcze Last Sentinel. Twoje. To jest gra akcji nastawiona na fabułę open world z Neo Tokio w tle i cyberpunkiem. Nie ma daty premiery i właściwie nic nie wiadomo o tej grze, bo chyba tam nic nie zostało pokazane poza zwiastunem animowanym.
Tak, to prawda. Nic tam nie ma, ale to po raz kolejny jest gra dobrze nam... Pasuje mi ta gra ze względu na to, że to jest cyberpunk. No to żadna niespodzianka, to jest po raz kolejny jeden z moich ulubionych gatunków. To jest opowieść, która dzieje się w mieście, które zostało zniszczone i potem odbudowane w nowej formie. Tam gdzieś takie, widać w pewnym momencie wielkie oko wielkiego brata, więc taki pewnie dystopijna wersja rzeczywistości, mroczny cyberpunk. No zobaczymy. Na pewno będę to obserwował, ale po raz kolejny. No. Nic nie wiadomo na ten temat. Cinematic może być zawsze piękny, no ale jako, że weterani Rockstara tam są, albo się opisują jako weterani Rockstara, no to może mają coś tam, jakieś mają pomysły, które mogą się przyjąć całkiem dobrze, ale kiedy one się przyjmą, to jeszcze nie wiadomo. Ale ładny cinematic tak w ogóle.
No tak, ja mam taką alergię trochę na takie zapowiadanie gier nie grą i nie podawanie żadnych szczegółów. Strasznie mi to śmierdzi takim zdobywaniem inwestorów i nakręcaniem graczy, a tak naprawdę to nie wiemy, co dostaniemy.
No, to prawda. To jest prawda i tego typu podejście jest zdrowsze, bo człowiek przynajmniej nie nahajpuje się na coś, co nie ma żadnego sensu. No, ale to też to takie TGA, to takie trochę święto graczy i święto nadziei odrobinę.
Nadziei, doskonale.
Studio Lightspeed, które stoi za tym projektem, no to też trzeba przyznać, oni nie mają jakichś wielkich projektów za sobą, bo oni robili do tej pory mobilki i robili Portala chyba tego wersji RTX. Więc ich doświadczenia, powiedziałbym, są... No mizerne, znaczy pewnie mają jakąś wiedzę i doświadczenia, ale nie, na razie nie zrealizowali ich w postaci jakiejś dużej gry. To jest ich pierwsze AAA, więc nie wiadomo. Fajnie to wygląda, jest fajny pomysł, ale jak to zostanie zrealizowane, czas pokaże.
Sporo na tym, tak jak mówię, my nie będziemy omawiać wszystkich gier. Znaczy ja to już w ogóle skończyłem wszystkie te, co byłem zainteresowany, ale ominąłem dużo rzeczy, które po prostu, no... Nawet jak oglądam te zwiastuny CGI, powiedzmy animacje, no to ja tak myślę, no ale co to mi mówi? To właśnie ma działać tylko na emocjach, tylko ma... Nic nie dostaje, tylko jakąś taką złudę, że sobie jakoś wyobrażę tą grę i ona będzie jaka. No nie wiadomo, jaka będzie. No,
ale przez jakiś czas, jakie te wyobrażenia są przyjemne, kurde.
Znam dużo innych przyjemnych wyobrażeń.
No, o czym nie będziemy, mam nadzieję, dzisiaj rozmawiali. Jeżeli chodzi o The Game Awards, to chyba jest takie, to jest chyba taka impreza, gdzie jednak cinematiki będą przeważały cały czas, bo tu chodzi o coś takiego.
Że ten zwyczaj pokazywania cinematików jako przy pierwszym pokazie gry, że to zdechnie. Że to...
A mi się wydaje, że on zadziałał. Jednak wiesz co, to jest też tak, że zgadzam się z tobą i pewnie każdy się zgadza z tobą, że to nie jest to, co powinniśmy oglądać my jako gracze, szykując się na nową grę. Ale niewątpliwie to jest coś, co niezwykle skutecznie buduje hype. Nawet my wiedząc o tym, po co to jest i dlaczego to jest w takiej formie, no to mamy trochę, jest parę rzeczy, które nas zachwyca, bo to też jest taka właśnie wiara w to, że gry mogą być takie i jeszcze dopóki nie zobaczymy gameplayu, to możemy mieć nadzieję, że to jest coś wyjątkowego. Więc chyba chodzi o to właśnie budowanie takiej fantazji trochę.
To nie jest trochę tak, że okej, teraz się trochę pocieszysz, ale za pół roku się trochę zesmucisz i w sumie...
Ale tak to się kręci chyba, tak to się będzie kręciło w tej branży. Spodziewałbym się właśnie dokładnie takiego scenariusza dla TGA. Jakkolwiek by to... Wiesz, z jednej strony odbierają nagrody ludzie za gry, które udowodniły, że są dobre. No bo przynajmniej na pewno w tym roku. Nie? Więc z jednej strony mamy namacalny dowód na to, że są dobre gry i że nagrody się za to dostaje, a z drugiej strony mamy obietnicę nienamacalną gier, które mogą nadejść w przyszłości. I to być może jakoś działa. To działa na moją wyobraźnię. To jest całkiem okej. A jeżeli chodzi o pokazy gameplayów, no to liczę już na komunikaty ze studiów płynące i tam jakieś takie... gameplayowe trailery w przyszłości. Więc przełknę to, że się mnie trochę oszukuje.
Czy tobie coś zabrakło? Czy jeszcze masz w ogóle coś do jakąś grę na swojej liście, czy nie masz?
Nie. Tu nie dodałeś wszystkie te gry, tak, które ja tam podrzuciłem.
Mi się wydaje, że za mało dostaliśmy dat premier.
To na pewno, to tak, to się
i zgadza. No zobaczymy, będziemy robić pewnie odcineczek o tych najbardziej wyczekiwanych grach przyszłego roku, to sobie to podsumujemy, ale wydaje mi się, że jakoś taki ten pierwszy kwartał to tak mało rzeczy jest.
Zgadza się. Wiesz, no, jakby to, co będzie w pierwszym kwartale 2024 roku, to pewnie pozostałości z 2023, gry, których się nie udało wydać.
Największy to jest ten Rise of Ronin, nie?
On też był na 2023, tak?
Rise of Ronin? Nie, to w ogóle nie było daty wcześniej podanej. Teraz jest data premiery dopiero, 22 marca.
No tak, no, dat premier nie będzie. Ten rok 2024 dopiero będziemy się przekonywali, co się przytrafi. Może to być trochę spokojniejszy rok po tym 2023. No nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że tych dużych premier będzie mniej.
Przecież bity mają dużo. No mają Traumaturga, mają Frostpunka 2, The Alters, więc no tam... Bity mają 3 premiery w przyszłym roku.
To prawda, ale czy któraś z tych gier będzie takim klasycznym AAA-em? Frostpunk 2
nie,
jest...
żaden nie będzie. No właśnie, AAA. To Bity nie robią AAA. No ale no z tych właśnie, dużych gier, no to nie wiem, mamy Rise of the Ronin w tym pierwszym kwartale. Nie wiem, no pewnie coś jeszcze wypadnie, ale zobaczymy. Albo ja no, nie sprawdzałem też tego. No,
sprawdzimy sobie, jak będziemy omawiali premiery przyszłego roku, to na pewno rzucimy okiem na to, tak. No i to chyba tyle. To tak, żeśmy pogadali o tych grach.
Oj, bardzo długo. Tak myślałem, że będzie długo. Więc proszę państwa, no jaka według was z zapowiedzianych gier była dla was najciekawsza? Z tym pytaniem was zostawiamy.
Jak najbardziej. To jest bardzo celne pytanie. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do
usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.